Gość Radia Merkury.
Jakże miło gościć. Zawsze pana Piotra Kamińskiego. Państwo słyszą, ile razy ja cytuję pana dzieło, 1001 opera. Jak cokolwiek podaje, to jak podaje Piotr Kamiński. Ale zanim będziemy mówili o tym, co nas czeka, to może mała uwaga. Pan podobno już na razie spłacił swój dług wobec opery, tak?
No uznałem, że to już może dosyć. Spędziłem parę lat nad tą książką. Tak, w sumie to ich było 13, więc uznałem, że już na tym można zamknąć moją działalność w tej dziedzinie. Teraz już się udzielam tylko w takim stylu trochę amatorskim, a zająłem się zupełnie czym innym. I jak może pani wie, tłumaczę Szekspira i tyle tego da tłumaczy, ile się da, i to jest moje zajęcie i moja przyjemność w tej chwili.
No to jest w ogóle niesamowite. Przecież pan jako Polak mieszka we Francji, mówi pan wspaniale po francusku. Za pan wraz z językiem angielskim, czyli po prostu ta sztuka władania językami też jest panu bliska.
Tak, tylko wie pani, to zazwyczaj w życiu nie wystarcza. Jeszcze trzeba znać języki, to im więcej, tym lepiej. Mój dziadek mówił, że tyle razy jest się człowiekiem, ile się zna języków. I to jest wielka prawda. W innym języku człowiek się staje trochę kim innym. I to jest niezwykle wzbogacające. Ale jeszcze warto by też mieć jakiś zawód. Ja niestety żadnego innego zawodu nie mam. W związku z czym muszę coś robić i wymyślać sobie jakieś pomysły na życie. I ten Szekspir mi się właśnie udał w tej dziedzinie. I to zajmie jakiś czas. Myślę, że dobrych parę lat to musi potrwać. I to wielka jest frajda.
A ile pan już przetłumaczył sztuk?
No jest, mówiąc szczegółowo, 4 wyszły. Ryszard II, Macbeth, Wieczór Trzech Króli i Burza. 5 jest na ukończeniu, to jest Opowieść zimowa, która ma być grana na jesieni w Teatrze Narodowym. I 2 następne gotowe, nie zrobione do końca, leżą w szufladzie. To jest Antoniusz i Kleopatra, jedna z moich najukochańszych sztuk, i Miarka za Miarkę. I na następną już mamy zamówienie, to jest Kupiec Wenecki. I jeszcze jest jedna napoczęta, to jest Ryszard III. Także rozbieg jest bardzo efektowny, także już doszliśmy do 8 tytułów, albo gotowych, albo napoczętych, albo zamówionych, byle tak dalej.
Pan bardzo pięknie powiedział, że tyle mamy życiorysów, ile znamy języków, ale także tyle jest sztuk, ile ich jest tłumaczeń. Każde tłumaczenie to właściwie osobne dzieło sztuki. W pańskich tłumaczeniach chce pan współcześnić język Szekspira?
Nie. To znaczy, on musi być współczesny, już choćby tylko dlatego, że ja jestem współczesny, że tak powiem, i publiczność jest współczesna. Jeden z celów, który sobie postawiliśmy, to jest, żeby ten tekst, jak to musi być w teatrze, był natychmiast zrozumiały dla widza. Zrozumiały nie w każdym szczególe, nie boimy się dziwnych słów, nie boimy się lekkiej archaizacji, bo to w końcu musi być słychać, że ten tekst powstał w XVI wieku, wczesnym XVII, a nie wczoraj. To jest konieczne, inaczej byłaby to zdrada oryginału, ale jednocześnie musi być zrozumiały natychmiast, bo w teatrze nie można wrócić do poprzedniej strony i przeczytać sobie tego jeszcze raz. To, co aktor mówi ze sceny, musi być zrozumiałe dla widza natychmiast i zresztą musi być zrozumiałe także dla aktora. Także w tym sensie przekład będzie współczesny, ale uwspółcześniania takiego programowego i nie daj Boże na siłę, no jest mi to z gruntu obce. Uważam, że skoro w muzyce żadnego uwspółcześniania nie praktykujemy, przeciwnie, gramy na starych instrumentach, albo przynajmniej wiernie wobec stylu, w którym to zostało napisane. I w ogóle pojęcie stylu jest w muzyce niezmiernie nam bliskie i niezwykle cenne i ważne. No wydaje mi się, że i w literaturze, i w teatrze, gdzie zwłaszcza w teatrze, ten aspekt został całkowicie zaniedbany i pozwalamy sobie w tej chwili na rzeczy zupełnie horrendalne, to warto zadbać o to i troszczyć się o to, co właśnie niektórzy zaniedbują.
Oh,
A jak to jest z uwspółcześnianiem opery? W tej chwili przecież wszyscy rzucają się na realizację w prawie, że w garniturach, marynarkach, współczesnych strojach.
Pani Alino, ile godzin mamy na tę rozmowę? Bo to no, długo
ja
by
wiem,
można.
Ja wiem, że to tematy, które...
Ja jestem temu w sposób, no powiedziałbym, drapieżny, przeciwny. Uważam, że jest to kompletny absurd i wszystko to się odbywa pod całkiem bałamutnymi hasłami. I podstawowe hasło jest takie, że trzeba przybliżyć sztukę przeszłości współczesnemu widzowi, co jest objawem głębokiej nieufności wobec widza, albo uważa się tego widza za durnia, który nie jest w stanie się połapać, kiedy nie daj Boże coś zobaczy, co nie jest zupełnie takie same jak na ulicy czy w gazecie, jakby to miał usłyszeć, albo uważamy tamtych artystów za głupszych od nas, ponieważ my coś wiemy lepiej i więcej od Szekspira i od Aeschylosa. Ja uważam, że Szekspir i Aeschylos już wiedzieli o człowieku wszystko. Jeżeli ktoś od kogoś ma się tu czegoś uczyć, to raczej my od nich, a nie oni od nas. Dopisywanie i przepisywanie starych dzieł, zwłaszcza kiedy odbywa się w atmosferze zwykłego oszustwa, to znaczy podaje się na afiszu nazwisko autora i jego tytuł, a w środku jest coś zupełnie innego, jest w moim przekonaniu nie tylko nadużyciem, nie tylko rodzajem kradzieży i oszukiwaniem widza, ale jest po prostu wielką głupotą. Jest to zresztą jedyna dziedzina, gdzie coś takiego się odbywa. Wszystkie te inscenizacje teatralne, czy to chodzi o dramaturgię, czy chodzi o dzieła operowe. Z operowymi dziełami jest tym gorzej, że jest to jeszcze bardziej związane z stylem, bo jeszcze tu przekład, mówiliśmy o tym, można troszeczkę przybliżyć językowi współczesnemu, choć też nie należy z tym przesadzać, ale w muzyce zapisany jest, zakodowany jest styl i dzieło jest po prostu jak łańcuchem skute tym stylem i temu stylowi należy być wiernym. Uważam, że czynienie tego jest szkodliwe dla utworu, jest szkodliwe i jest szkodliwe dla widza, który zostaje oszukany. Wmawia mu się, że widzi coś, a widzi zupełnie co innego, że słyszy coś, a słyszy coś zupełnie co innego. No i jest ta kolosalna, przepastna sprzeczność między stylem tego, co się gra i śpiewa, i stylem tego, co się ogląda. Prawdziwi artyści, poważni artyści, wrażliwi, inteligentni, mądrzy, artyści umysłu i serca, takich rzeczy nie robią. To tylko ci, którzy koniecznie muszą sobie wszystko ułatwić, uprościć. To pewien mój znajomy mówi, że żadna sztuka stać na głowie, podpierając się dwiema rękami i dwiema nogami. Sztuka polega na tym, że nie musi być łatwo. Łatwo ma być widzowi i słuchaczowi. Artyście, który coś tworzy, nie ma być łatwo.
Thank you.
to, co sprowadziło pana do Poznania, to Zamek Sinobrodego. Opera rzadko wystawiana, trudna, ale państwo postanowili nam przywołać jej wersję koncertową.
Tak, to jest utwór, który bardzo dobrze się sprawdza na sali koncertowej, ponieważ jego inscenizacja jest stosunkowo trudna. Tu też to wymaga wielkiego artysty z ogromną wyobraźnią, żeby pokazać to dziwne wnętrze zamku z siedmiorgiem drzwi, za którymi kryją się różne rzeczy. Jak to pokazać, jak to zagrać, to jest trudne. A poza tym jest to tak skonstruowane, że właściwie tylko dwie osoby są na scenie. Jest trochę tych efektów scenicznych, ale one rozmawiają ze sobą, a te efekty teatralne są tak głęboko i tak pięknie zapisane w muzyce, że zamykając oczy można to sobie wszystko wyobrazić. I zresztą w prologu do tego utworu, który koniecznie, czy pomija się go czasem, ale wiem, że spadkobiercy Bartoka żądają, żeby ten prolog wykonywać, ten krótki wiersz, jaki tam jest, bardzo prościutki, taka ballada ludowa na początku się pojawia. On mówi zresztą wprost, że to jest teatr za kurtyną naszych powiek, że to jest teatr wyobraźni, więc widz jest zaproszony do tego, żeby sobie to wyobrazić. A poza tym zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz, która moim zdaniem jest oczywista w tym przypadku, żeby to przybliżyć widzowi. Mianowicie gramy ten utwór nie w oryginale węgierskim, tylko po polsku. Wychodząc z założenia, że absurdem byłoby, gdyby polscy śpiewacy uczyli się fonetycznie języka, którego nie znają i śpiewali w tym obcym języku dla publiczności, która go nie rozumie. To jest jakiś zupełny absurd. Obawiam się niestety, że ponieważ Teatr Wielki niedługo planuje taką premierę, że będziemy mieli znowu do czynienia z czymś takim. To znaczy będziemy mówić w niezrozumiałym języku i dla śpiewaków, i dla widzów. Tu postanowiliśmy, że widz ma rozumieć każde słowo z tego dialogu. I to jest niezwykle istotne. I skojarzyliśmy to wspaniałe dzieło wczesnej twórczości Bartoka, już w pełni dojrzałej, wstrząsające moim zdaniem. Niezwykle piękną opowieść o wojnie płci, o stosunku mężczyzny i kobiety, jak oni walczą ze sobą o swoją indywidualność i swoją wspólną miłość i swoją tożsamość. To fascynujący utwór jest. Skojarzyliśmy to z inną baśnią, zupełnie innego rodzaju, rozrywkową i zabawną, i prawie kabaretową muzyką Karnawału Zwierząt Saint-Saënsa, do którego pisze się często poetyckie, zabawne teksty, takie trochę w stylu wierszyków dla dzieci, a dla tych dorosłych dzieci też. I ten tekścik, który ja napisałem, jest inspirowany najpopularniejszym tekstem francuskim do tego utworu, który napisał taki sławny komik francuski Francis Blanche. I ten tekst właściwie jest wykonywany powszechnie we Francji. Przetłumaczyć się go tak uczciwie, wiernie nie da, bo tam jest mnóstwo gier słów i takich żartów, które się nie przenoszą. W związku z tym tylko powierzchowna inspiracja jest stamtąd zaczerpnięta, a wierszyki są napisane przeze mnie. Mam nadzieję, że publiczność i Pan Bóg mi to wybaczą.
I one będą określały poszczególne zwierzęta.
Poszczególnie zwierzaki. To jest bardzo śmieszne, bo wśród tych zwierząt w tym ogrodzie zoologicznym pojawiają się pianiści, jako dwóch pianistów, jako zwierzęta niższego gatunku. Mimo że cały ten utwór jest napisany na dwa fortepiany plus jeszcze kilka instrumentów. Saint-Saëns to napisał zresztą dla własnej rozrywki. Aż do śmierci odmawiał prawa do wykonywania tego publicznie. Uważał, że to taki żart prywatny jest, rodzinny i nie powinno się tego grać. A dzisiaj to jest jeden z jego największych przebojów. A w tym Karnawale Zwierząt w środku jest w ogóle jeden z jego największych przebojów, który się wyzwolił z tych ram. To jest Łabędź oczywiście, którego grają wszyscy wiolonczeliści. Zresztą tam jest kilka zupełnie przepięknych stronic, które jednocześnie bywają i zabawne, i ironiczne. Tam jest mnóstwo cytatów z innych kompozytorów i z Offenbacha, z Rossiniego, z Berlioza i z samego Saint-Saënsa, który sam siebie cytuje i sam siebie ośmiesza.
Przy I sam okazji. Uśmiecha się do siebie.
Do siebie i poza tym to jest utwór mi niezmiernie bliski z szalenie prostego powodu, że słychać w każdym z tych kawałków, jak bardzo Saint-Saëns kochał zwierzęta. Jak próbuje z nich trochę się śmiać, a jednocześnie widać, że to jest taki śmiech, jak się śmieje z kogoś, kogo się bardzo lubi.
czasem można jeszcze panów usłyszeć w radiu, w radiowej dwójce.
Jak wpadam do Polski, to Jacek Haweluk mnie zwykle do Trybunału zaprasza i sobie tam rozmawiamy o różnych nagraniach. Teraz nagraliśmy audycję, która pójdzie na początku czerwca, o jednym z największych arcydzieł operowy XX wieku, operze Benjamina Brittena, Billy Budd. Mamy rok Brittena w tej chwili, setną rocznicę jego urodzin. I niestety żaden polski teatr operowy nie wystawił żadnej opery Brittena, mimo że spośród jego trzech arcydzieł, to znaczy Peter Grimes, Billy Budd właśnie, który może w ogóle jest jego arcydziełem operowym, i takiej kameralnej opery, trochę horroru o ducha, który się nazywa Obrót śruby,